Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, 10 po 9 i witamy bardzo wcześnie w niedzielę, no bo w niedzielę po 9 to jest bardzo wcześnie. Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski, zapraszamy do 9.30.
Wiem, że jest to miejsce gdzieś na ziemi, w którym sny spełniają się.
Za krokiem krok pójdę za tobą, przed ciebie wprost, gdzie nie płynie czas.
Tyle jest radości w nas, bo mamy siebie. Dzięki tobie siły mam, by móc dalej biec.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, tylko ty i ja.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, przed nami cały świat. Siły mam, by móc dalej biec.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, tylko ty i ja.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd, przed nami cały świat.
Śniegu za oknami wciąż śladowe ilości, ale spacery po mieście mogą nas wprowadzać w świąteczny nastrój. Pojawiły się ozdoby w centrum, dziś rozbłysną lampki na miejskiej choince. To już właściwie ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli napisać listu do świętego Mikołaja. Po południu Mikołaja będziemy mogli spotkać wszyscy na rynku Kościuszki około 16. Pamiętajcie, że warto mieć przygotowany list do świętego, ale jak się nie uda osobiście wręczyć Mikołajowi, to rodzice chętnie przekażą naszą listę prezentów i życzenia szacownemu gościowi. Mikołaj właściwie o nikim nie zapomina, chociaż za moich czasów ci niegrzeczniejsi dostawali rózgi. No ale z Mikołajem w ogóle jest dość niezwykła sprawa, bo choć widzieli go nieliczni, no to jednak wszyscy dobrze wiedzą, jak wygląda.
Mieszka na biegunie, ma czerwoną czapkę. Ma długą brodę i do tego białą. Ma też czerwoną zimową kurtkę, bo na biegunie jest bardzo zimno. Rozwozi prezenty i ma renifer. Ma pełny worek, no i pod choinką kładzie prezenty i się przemieszcza przez komin. Ma magiczną kulę, która widzi cały świat. Jeżeli dzieci są niegrzeczne, to daje dla nich rózgę. A jeżeli są grzeczne, no to daje im prezent, jaki sobie zażyczyły.
pamiętajcie, że dobrze być przygotowanym na wizytę Mikołaja w domu. Oczywiście jak ktoś nie ma komina, to Mikołaj potrafi wejść przez okno. Moje dzieciaki przez długie lata zostawiały zawsze jakieś ciasteczka, mandarynki dla takiego strudzonego gościa. Oczywiście z ciasteczek często rezygnował, bo przecież musi dbać o linię, by zmieścić się w kominie, ale mandarynki zawsze podjadał chętnie. Nie wiem, czy wiecie, ale każdego roku adresujemy 500 000 listów do Mikołaja. Na fiński adres świętego trafia kilkaset tysięcy przesyłek. Polska jest zresztą w czołówce pod względem ilości wysyłanych listów. Wyprzedza nas tylko Wielka Brytania i odległa Japonia. No a pracownicy Mikołajowej Poczty przyznają, że próbują przeczytać każdy list. Chociaż zdarza się, że ktoś napisze w języku całkowicie niezrozumiałym dla świętego Mikołaja. No i wtedy jest nie lada problem z rozszyfrowaniem. Święty osobiście odpowiada mniej więcej na co dziesiąty list. Najmłodsi oczywiście wysyłają najczęściej listy prezentów, które chcieliby dostać pod choinkę, ale piszą też dorośli. No i oni wysyłają do świętego opowieści o życiu. Proszą często o rzeczy niematerialne, takie jak miłość, zdrowie, spokój. Podobno co drugi list do Mikołaja to właśnie list od osoby dorosłej, więc tak naprawdę chyba w ogóle nie przestajemy w niego wierzyć. No i to jest niezwykłe. Mam nadzieję, że jak już będziemy dobrze przygotowani, to spokojnie będziemy wypatrywać tego świętego dziś po południu, który po raz kolejny przyjeżdża do Białegostoku z Rovaniemi w Finlandii. No i teraz przed południem wiem, że Mikołaj odwiedza chore dzieci, między innymi z kliniki onkologii białostockiego szpitala, ale około 16 włączy lampki na miejskiej choince na rynku Kościuszki. Tym samym oficjalnie rozpocznie się w Białymstoku sezon przedświąteczny. Będą też dodatkowe atrakcje już od 14, między innymi rozstrzygnięcie konkursu Zadaj pytanie Mikołajowi, występy chóru dziecięco-młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej, wystąpi też zespół Winnica. No i będzie świąteczne czytanie przygotowane przez tanią książkę i wydawnictwo Świetlik, jak Zrzędus chciał zepsuć święta. Zrzędus, jak wskazuje jego imię, to ciągle narzekający na wszystko Zrzędus. Ma całą listę przedmiotów, odgłosów, zapachów, których nie lubi nic a nic. Właściwie nic mu się nie podoba, a jego krzywa chatka ma przed wejściem mnóstwo znaków ostrzegawczych, bo nie dość, że nic mu się nie podoba, to jeszcze nikogo nie chce spotykać. Ale przygody głównego bohatera doprowadzają go do ważnych odkryć. Jeśli chcecie się dowiedzieć jakich, no to koniecznie po południu wybierzcie się na jarmark świąteczny. Tam po spotkaniu z Mikołajem z lapońskiego Rovaniemi będzie głośne czytanie książki Jak Zrzędus chciał zepsuć święta, a u nas przedsmak tego czytania.
Przygotowanie do świąt jest bardzo ważne. Całe to oszołomienie w powietrzu. Czekam na nie przez cały rok. Jak tylko robi się zimno, zaczynamy wszystko szykować w puchokitnej norce. Tak się nazywa mój dom. Stawiamy choinkę i wszyscy pomagamy w jej strojeniu. A potem moi bracia i siostry i ja wieszamy na gałązkach małe światełka. Wyobrażasz sobie, ile ich jest? Na końcu dodajemy jeszcze kilka za tych, którzy nie mogą być z nami, albo za tych, którzy są bardzo daleko.
Moja córka, kiedy się o tym dowiedziała, że będę grał z Zrzędusa, powiedziała: tato, po prostu nie wyśpi się, nie dojedz, popatrz w niebo i nie będziesz musiał grać.
To jest taki bohater, z którym się chyba nie lubimy identyfikować.
To jest taki bohater, którego chyba każdy z nas nosi w sobie.
Zrzędus, Bernard Bania.
Od czasu do czasu on wychodzi z nas.
Lubimy pomarudzić.
Lubimy zrzędzić, a Zrzędus odkrywa na koniec, że tak naprawdę święta to nie tylko prezenty i dobra mina do złej gry, a pierwiastek dobra bierze nad tym Zrzędusem górę.
Czemu warto czytać takie świąteczne opowieści w grudniu?
To zbliża nas właśnie do tego klimatu świątecznego, do tego ciepła rodzinnego, do tych zapachów przy wigilijnym stole, ale przede wszystkim do takiej bliskości. Zrzędusowa króliczka Agata Stasiulewicz. Więc myślę, że czytania świątecznych bajek dzieciom są trochę przygotowaniem do świątecznych dni.
Mają szansę książki być takimi furtkami do magicznego świątecznego czasu?
Oczywiście, ja mam wrażenie, że książki przede wszystkim są furtkami do magicznego świata, bo nic innego nie daje nam takiej możliwości do wejścia w dziecięcą wyobraźnię, ale i nie tylko dziecięcą, jak książki. Każdy ma w sobie trochę takiego Zrzędusa, bo ile razy nie zrzędzimy, że na przykład, o, że muszę zrobić tyle rzeczy, muszę tyle przygotować, ale później jak już przychodzi do świąt, to przecież nic nie jest lepsze niż ta świąteczna atmosfera.
Zrzędus będzie zrzędził. Ja tak jak patrzę na tego Zrzędusa, to widzę każdego z nas.
Narrator w świątecznej opowieści Zrzędusa, Patryk Ołdziejewski.
To znaczy, czy to jest jakiś mały osobnik, który ledwo wyrasta ponad stół albo jest jeszcze wzrostu takiego pod stołem, czy ten osobnik, który już jest wysoki i niby dorosły, to każdy zrzędzi. Tak sobie pomyślałem, że też może by warto o tym porozmawiać i zobaczyć, jak to my zrzędzimy, a zwłaszcza przy tym czasie świątecznym, czyli idziemy do sklepu i już tam trzeba zrzędzić. Idziemy gdzieś tam, zrzędzimy. Dzieciaki mamie zrzędzą, tacie zrzędzą, dziadkowi. A nagle przychodzi ten czas świąteczny i ubieramy taki fajny strój i nastrój, w którym zapominamy o tym wszystkim, w którym cieszymy się z tego, kogo spotykamy, cieszymy się z podarków, cieszymy się z takiej ogólnej atmosfery, która pojawia się w święta.
A o czym jest ta historia zrzędusa?
Wykorzystujemy fragment o tym, jak zrzędus zepsuł sobie swój sweter i nagle trafia do pomocnych ciotek, które ratują go, no właśnie robiąc mu ten sweter.
Czyli rzecz nie w zrzędzeniu, marudzeniu, tylko dostrzeganiu innych wokół nas?
Zdecydowanie tak, bo w momencie, kiedy on psuje sobie ten sweter, to oczywiście zrzędzi na cały świat, że mu to nic nie pasuje i tak dalej. Trafia do ciotek i oczywiście też będzie trochę zrzędził, nie będzie z tego do końca zadowolony, ale właśnie w tak zwanym międzyczasie i w tym dookoła, co się dzieje, będzie można zauważyć tą dobrą atmosferę. I to jakby nawet na tym fragmencie pewną i delikatną przemianę naszego bohatera.
Książki mają moc wprowadzania takiego świątecznego czasu w nasze życie?
Zdecydowanie tak. Zwłaszcza ten nasz zrzędus, który jest idealną propozycją do tego, żeby ją sobie chwycić w wolnej chwili do czytania przedświątecznego. Wiem, że nie ma na to czasu, natomiast jak już w tym całym pędzie już nie mamy siły, to warto sięgnąć po te propozycje.
Sam czytałeś takie książki albo czytali ci rodzice takie świąteczne książki przed Bożym Narodzeniem?
Jak mam być szczery, to nie do końca. Natomiast przed tym czasem świątecznym bardzo lubię sobie wrócić do opowieści wigilijnej. To też zawsze wprowadza ten nastrój.
Literatura przed świętami obowiązkowa.
Obowiązkowa.
No to co, po południu spacer na jarmark, by posłuchać na rynku Kościuszki opowieści, jak zrzędus chciał zepsuć święta. No a ja mam niespodzianki od taniej książki, 3 egzemplarze zrzędusa, który chciał zepsuć święta. No właśnie, czy mu się to uda, czy nie? Jeśli chcecie poznać do końca tę historię, to napiszcie bajkowy@radiobiałystok.pl. Napiszcie, co w waszych domach buduje świąteczną atmosferę.
Bajkowe tropy.
Podróżujemy po drewnianym Podlasiu razem z autorką przewodnika Magdaleną Sulimą. Jesteśmy na szlaku rękodzieła ludowego w Czarnej Wsi Kościelnej. Odkrywaliśmy ceramikę, ale to miejsce słynie jeszcze z innego rękodzieła.
Tak, kolejnym punktem na szlaku rękodzieła ludowego w Czarnej Wsi Kościelnej, który jest konieczny w zasadzie do zwiedzenia, jest kuźnia kowala, gdzie możemy podejrzeć warsztat pracy jednego chyba z ostatnich czynnych kowali na Podlasiu. Dawniej zawód kowala polegał głównie na podkuwaniu koni, na wytwarzaniu gospodarskich narzędzi, chociażby takich jak siekiery, sierpy, kosy, koła do wozu, zamki, nie wiem, kłódki. I w każdej wsi ta obecność kowala była no, w zasadzie niezastąpiona. A jego profesja cieszyła się bardzo dużym poszanowaniem. Z usług kowalskich korzystali nie tylko mieszkańcy wsi, ale również osoby przyjezdne. Dlatego też kowala uważano za najbardziej chyba poinformowanego człowieka we wsi, który znał wszystkie sekrety, wszystkie plotki, wiedział co i gdzie w trawie piszczy. Ale autorytet tego zawodu opierał się również na jego dużej wiedzy, co wiązało się również z jego takim wysokim statusem majątkowym. Jak lokalizowano tradycyjne kuźnie? To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Sytuowano je zawsze na skraju wsi. I tak też jest w przypadku Czarnej Wsi Kościelnej. A o takiej lokalizacji przede wszystkim decydowały względy przeciwpożarowe. Najważniejszą częścią kuźni jest palenisko, czyli piec kowalski, inaczej kowalskie horno. Kowal specjalnymi takimi kleszczami wyjmuje z ognia rozżarzony kawałek żelaza, który kładzie na stalowej podstawie, czyli na kowadle usytuowanym na grubym, wkopanym w ziemię pniu. Żelazo po ogrzaniu do temperatury mięknięcia nadaje się do formowania i za pomocą młotka kowal rytmicznie uderza w żelazo, nadając mu właśnie pożądany kształt poprzez wycinanie, wyginanie poszczególnych jego elementów. Następnie wkłada on wyrobiony materiał do naczynia z wodą, czyli go hartuje i wtedy słyszymy taki bardzo charakterystyczny odgłos syczenia i to właśnie dźwięk szybko szybko schnącego metalu. Ja myślę, że tutaj Szykowa z Czarnej Wsi Kościelnej z pewnością opowie każdemu o tajnikach swojej pracy, a nawet pozwoli spróbować własnych sił w wykonaniu chociażby podkowy czy innej kutej ozdoby za pomocą kowalskich narzędzi.
Współcześnie chyba najbardziej popularne są małe podkówki jako takie symbole szczęścia.
Na szczęście, oczywiście. Do zawieszenia na drzwiach.
Na przykład. Czyli podróżujemy do Czarnej Wsi Kościelnej i koniecznie odwiedzamy kuźnię
Kowala.
Żeby dziś wygrać książkowe wydanie Podróży po drewnianym Podlasiu w Bajkowych Tropach, naszym bajkowym programie Polskiego Radia Białystok, to wystarczy odpowiedzieć na pytanie.
Jak nazywa się najważniejsza część w kuźni?
bajkowy@radiobiałystok.pl
Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. W grudniu sięgamy po książkę Renaty Piątkowskiej Gdyby jajko mogło mówić, wydawnictwa BIS. Ta autorka już pisała o przysłowiach, o przesądach, no a teraz poznamy jej opowieści o zwyczajach świątecznych. Na początek Mikołajki.
Jeśli moja siostra nie niszczy wszystkiego, co jej wpadnie w ręce, nie miota się, nie wydziwia i nie biega do mamy na skargę, to znaczy, że śpi albo że jej nie ma w domu. Dlatego gdy wczoraj usiadła przy stole, nie przewracając i nie rozlewając niczego po drodze, a potem grzecznie zabrała się do rysowania, nie wierzyłem własnym oczom. Po godzinie rysowała dalej, a gotowe rysunki dziwnie do siebie podobne odkładała na bok. Co to za bazgroły? Zainteresowałem się. To nie są żadne bazgroły, tylko list do świętego Mikołaja, wyjaśniła, sięgając po następną kartkę. Rysuję mu wszystko dokładnie, żeby wiedział, jakie lalki chcę dostać. Chcesz dostać 10 lalek? Po co ci aż tyle? Spytałem zdumiony. Ty się w ogóle nie znasz. Aśka przewróciła oczami. Przecież im więcej lalek, tym lepiej. Można je posadzić na krzesełkach i bawić się w szkołę. Ja oczywiście będę nauczycielką. Zadarła nos. Poza tym każda z nich ma inne włosy i ubranka, a niektóre mają nawet w zestawie pieska albo narzeczonego. A ty nie piszesz listu do świętego Mikołaja? Spytała na koniec. A ja właściwie nie wiem, jak to jest z tym świętym Mikołajem. Bo Marek mówi, że go nie ma. A jeśli jest, to nie wiadomo, dlaczego nosi buty jego taty i ma taki sam zegarek. Ale z drugiej strony, w zeszłym roku napisałem do niego list i znalazłem pod poduszką ciężarówkę z przyczepą. Dokładnie taką, jaką chciałem. Miała gumowe opony, które wyglądały jak prawdziwe, i przyczepę pełną cukierków, moich ulubionych. Kto mógł o tym wiedzieć? Tylko on. Im dłużej patrzyłem na Aśkę rysującą 12 lalkę, tym bardziej upewniałem się, że nie zaszkodzi napisać świętemu Mikołajowi o nowym robocie na baterie. Na wszelki wypadek wspomniałem jeszcze o klockach Lego i galaretce w czekoladzie. Potem znalazłem kopertę, wsadziłem do niej list i starannie zakleiłem. Na szczęście wiedziałem, jak ją zaadresować, bo nasza pani opowiadała, że święty Mikołaj mieszka razem ze swoimi reniferami w Laponii, krainie śniegu i mrozu. Tam czyta wszystkie listy i pakuje prezenty do wielkiego worka. Napisałem więc święty Mikołaj, Laponia. Z drugiej strony koperty w miejscu nadawcy Maciek. I wszystko było jasne. Mama obiecała, że wrzuci list do skrzynki, a potem przez godzinę szukała wielkiej koperty, do której zmieściłyby się rysunki Aśki. Przy okazji opowiedziała nam co nieco o świętym Mikołaju. On żył bardzo dawno temu i był grzecznym, pobożnym chłopcem, zapewniała. Gdy miał kilkanaście lat, stracił rodziców i postanowił wstąpić do klasztoru, a majątek, który odziedziczył, rozdał biednym. Po latach mieszkańcy starożytnego miasta Mira wybrali go na swojego biskupa. miał w zwyczaju podrzucać ukradkiem pieniądze najbardziej potrzebującym. A głodnym dzieciom przynosił miodowe placuszki. Chyba uwielbiał robić podarunki i niespodzianki, bo tak go zapamiętano. Zmarł 6 grudnia i co roku właśnie tego dnia na pamiątkę świętego biskupa grzeczne dzieci dostają prezenty. Te mniej grzeczne, gdy ja byłam dzieckiem, dostawały ku przestrodze rózgę. Ale nawet dla nich święty Mikołaj wyciągał w końcu z worka jakieś paczuszki, żeby żadnemu maluchowi nie sprawić zawodu. Pewnie dlatego dzieci go uwielbiają. Zresztą nie tylko one, bo o dobrym sercu świętego biskupa z Miry jeszcze za jego życia krążyły różne legendy. Aśka oczywiście chciała poznać te legendy i tak dowiedziałem się, że święty Mikołaj a to uciszył wzburzone morze i wybawił żeglarzy z morskiej katastrofy, a to uwolnił skazańców z rąk kata, a to w czasie burzy świecił rybakom jako latarnia morska, by bezpiecznie trafili do portu. Ale najbardziej spodobała mi się historia, jak pomógł sąsiadowi, który był zbyt biedny, by wydać za mąż swe 3 córki. To właśnie płacz tych dziewczyn usłyszał kiedyś święty Mikołaj i o zmroku przez otwarte okno wrzucił do domu sąsiada tyle złotych monet, by wystarczyło na posag dla najstarszej córki. Gdy ta wyszła za mąż, w ten sam sposób jeszcze 2-krotnie podrzucił pieniądze dla pozostałych córek. A wszystko nocą, potajemnie, by nikt się nie domyślił, skąd pochodzą te wpadające oknem prezenty. Taki właśnie był święty Mikołaj.
Czytał Artur Barciś. I to już wszystko w bajkowych tropach. Dziś za chwilę podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok. Do usłyszenia.